I wcale nie musi być zawsze tak, zawsze w tym samym rytmie. Na przykład ta pani, która z Kanady przyjechała i towarzyszy Mirnie, ona wspomniała, że urzeczona była, że zrobiła wideo wczoraj, że w tym czasie, kiedy odbywało się namaszczenie olejem błogosławieństwa, że były kobiety, matki, które biegły gdzieś tam do okolicznych domów, żeby zdążyć, żeby przyprowadzić dzieci, żeby dzieci zostały też namaszczone. Dla niej to było może największe przeżycie duchowe. Zobaczyć, że tak spontanicznie, że komuś zależy na tym rodzaju modlitwy i pobiegli i przyprowadzili dzieci. To też wstęp, a teraz do rzeczy. Myślę, że większość z was tu niektóre twarze rozpoznaje. Była wczoraj, a więc oczywiście nie będę powtarzał tego samego. Natomiast ponieważ jest szereg osób, które chciałyby teraz podejść, no ja nie będę przeszkadzał. Myślę, że w imię tego, o czym mówiłem, o tej harmonii, że to będzie harmonizowało. To uwaga na moje słowo i modlitwa tych, którzy podchodzą do obrazu Matki Boskiej. Dobrze, a więc proszę bardzo. Dzisiaj chciałem powiedzieć trochę więcej, już nie na temat historii, już nie na temat Syrii, już nie na temat chrześcijaństwa w Syrii, tak od strony oficjalnej, ale chciałem powiedzieć wprost o doświadczeniu duchowym. Dobrze by było, gdybyście, Panie, podchodziły pojedynczo, żebyśmy nie czuli, że odbywają się dwie liturgie albo dwa rodzaje spotkania w tym samym miejscu i w tym samym czasie. Osoba Mirny związana jest z tym wydarzeniem, które my nazywamy Sołfanije. I tam elementem, który budził ich zdziwienie, a tym bardziej nasze, jest oliwa. Moje zdziwienie było duże i duża niechęć. Jak słyszałem, że oliwa spływa z obrazu, być może, że przypomniał mi się tam parowóz gdzieś tam z czytanek dawnych, że tam stoi potężny parowóz i tam dyszy i bucha i oliwa z niego spływa. Nie wiem co. W każdym razie w ogóle nie kojarzyło mi się to z modlitwą i w ogóle nie kojarzyło mi się, to było w początkach mojego pobytu w Syrii, nie kojarzyło mi się z czymś duchowym. Wydawało mi się, że to jest tak dziwne, że najlepiej trzymać się z tego daleko. Możesz i Panie mogłyby się pomodlić i odejść. To, co było istotne, to fakt, że to wydarzenie nie spowodowało żadnych konfliktów, żadnych dysonansów w Kościele. To, co ja bardzo szanowałem w tym Kościele, to szacunek dla tego wydarzenia. Kto chce, mógł się udać tam, kto nie, no to nikt nie robił mu zarzutu, dlaczego nie poszedłeś, to jest prawdziwe, to jest nieprawdziwe, to jest... Tak dużo było dyskrecji i dużo szacunku dla osobistego wyboru. To było najważniejsze. To była jakaś próba dojrzałości. No i fakt, że ten dom był otoczony opieką, również księża, tacy poważni księża tam byli, nie pozwolili na ekscesy, bo w innych miejscach zdarzały się jakieś cudowne wydarzenia, ale od razu pojawiał się tam szef grupy i tam rządził od razu małe państewko się tworzyło i komuś pozwalał, komuś nie pozwalał. A więc była cisza, było skupienie, była modlitwa. Ponieważ to trwało i ponieważ o tym coraz częściej słyszałem i ludzie pytali mnie się wprost, proszę księdza, jakie jest wasze zdanie? Ja jestem cudzoziemcem, no jak cudzoziemcy na to patrzą? Ja jestem jezuitą, a więc jak jezuici, bo wiadomo, że jezuici tak mi mówili, tak łatwo nie przyjmują różnych cudownych wydarzeń i mają się trochę z daleka do nich. A więc, żeby nie odpowiedzieć o tak z kapelusza, no, musiałem sam poznać trochę, co to jest, jak to wygląda. I uderzył mnie tam właśnie powaga tego miejsca. To tak łatwo, wiecie, żeby poddać się uczuciom i robić tłok na przykład i jakąś kakofonię modlitwy i spłycić to wszystko, tym bardziej tymczasem tam w tym zwyczajnym domu jest patio, otwarty ten dom, z każdej strony są pokoje i otwarty, tak jak to w dawnych domach damasceńskich, tam się gromadziło, tam się życie organizuje. Wokół tego małego podwóreczka, tam jest zawsze jakieś drzewo rośnie, jakaś mała fontanna, ale to wszystko malutkie, to wewnątrz. A więc, ponieważ było sporo ludzi, no to oczywiście w pokoju nie mogło być mowy o tym, żeby się modlić. A więc później zadaszono, tak, ponieważ tam nie ma srogich zim, no to bardzo łatwo o zadaszenie. I tam po dziś dzień od 30 lat modlą się ludzie, odwiedzają pojedynczo w ciągu dnia, ale wieczorem zawsze jest modlitwa. A więc oprócz tego, że cudowne wydarzenie, że oliwa z małego obrazka spływa, że napełnia tą czaszę, to zrozumiałem jednocześnie, bo się pytałem i już poznałem Syrię, że oliwa to coś tak bardzo zwykłego jak u nas woda, jak woda święcona. I gdziekolwiek do jakiegokolwiek sanktuarium albo kościoła się udacie, to przed główną ikoną znajdziecie czaszę z oliwą i z tej oliwy biorą ludzie kropelkę do domu, tak jak my wodę święconą, żeby mieć rezerwę, żeby móc nią namaścić albo chorego, albo prosząc o błogosławieństwo. A więc dla tamtejszych ludzi, tamtejszego kościoła, oliwa jest czymś naturalnym i związana jest z błogosławieństwem Bożym i jest związana z miejscami sakralnymi, a więc wtedy, kiedy pojawiła się na rynku, podczas modlitwy, na rynku Mirny, oni nie mieli trudności, ci, którzy wokół niej byli, nie mieli trudności, żeby rozpoznać to jako oliwę błogosławieństwa i od razu brali ją za ręce, starali się dotknąć, namaścić sobie twarz albo wziąć też na watkę i do domu zanieść. Oliwa jest podstawowym środkiem tam również codzienności, takiej zwykłej codzienności. A wiecie, a mnie najbardziej przekonał argument, który wiąże się też z językiem arabskim, gdzie wprost odnosi się nazwa chrześcijanin związany jest z oliwą. W jaki sposób? Chrześcijanin Masihi, a namaszczony to masacha. Masacha to namaścić. Namaścić, chrześcijanin jest namaszczony Duchem Świętym. To święty Jan, on chrzcił wodą, ale po mnie przyjdzie ten, który będzie was chrzcił Duchem Świętym. I na chrzcie świętym chrzcimy wodą, ale namaszczamy oliwą jako znak pieczęci Ducha Świętego. A więc ta oliwa, która się pojawiła u mnie, budziła zdziwienie, ona teologicznie, ona ma związek z istotą chrześcijaństwa, z istotą chrześcijanina, z istotą Kościoła, ponieważ to jest znak namaszczenia Duchem Świętym. Kiedy to spostrzegłem, to już żadnych takich dziwnych odniesień, dlaczego oliwa, dlaczego nie masło, dlaczego... To mnie przekonało. I to mi się podobało. I widziałem, że to funkcjonuje w życiu Kościoła. I od lat, i w różnych sanktuariach. To było trochę tak, jak pierwszy raz zaproszony do jednej rodziny. Siedzę za stołem. Jest wesoło, miło, życzliwie. W pewnym momencie gospodarz tego domu, pan, który mnie zaprosił, tak urwał kawałek chleba, wiecie, tego chleba arabskiego, takiego jak naleśnik, i tam nałożył stąd coś, stamtąd coś, zwinął to tak. Różnie ludzie jedzą, tam tradycyjnie je się właśnie w taki sposób, rękoma. Ale on przybliżył ten kęs do ust, do moich ust. Ja posługuję się też palcami, nie potrzebuję, żeby mnie ktoś karmił. Śmieje się ze mnie, żartuje, kpi. Tak patrzę po ludziach, ale ktoś mi szepnął: proszę ojca, to taki gest życzliwości, niech ojciec otworzy. Dobra, otwarłem usta, połknąłem. I przypomniałem sobie, że w Ewangelii, przecież podczas ostatniej wieczerzy, Pan Jezus dał Judaszowi. I zrozumiałem, że to nie było wskazanie, to ten będzie, no ten mnie zdradzi, że to nie było pobudzenie Judasza do tego, żeby odszedł i zirytowany, bo został wskazany publicznie. To jeszcze jeden gest życzliwości, tak jak wtedy, kiedy przyszedł do ogrodu oliwnego: przyjacielu, po co przyszedłeś? To nie była gra ze strony Chrystusa. To była jeszcze jedna szansa. Chrystus ani na moment nie przestał być miłością. Wspomnieliśmy wczoraj o tej miłości szalonej. Ona jest taka, ona nie może sama siebie zaprzeczyć. Ona nie może powiedzieć: dotąd i koniec, a teraz już skończyliśmy z miłością, teraz pobawimy się we wrogość, teraz ja wam pokażę. U Jezusa Chrystusa nie było. On naprawdę był miłością, co nie znaczy, jak to, że niektórzy sobie wyobrażają, że taki dobrotliwy, taki biedniutki, tak nic nie rozumiejący, uśmiechający się, i można go uderzyć, a on będzie mówił: dziękuję. Ten Kościół, a więc dlatego wspomniałem o oliwie, ponieważ ona, szczególnie w pierwszej fazie, miała duże znaczenie. To w ten sposób zaczęła się to, co Ossa mówi, Mirna, to znaczy moja historia zaczęła się w ten sposób. Najpierw jej ciało, i to tak też szczególnie, że wtedy, kiedy miał się ukazać Pan Jezus, miał się odbyć to mistyczne spotkanie z Jezusem, który mówił jej i zapisywano. A więc to nie jest tylko zaufanie do tego, że miała, że przeżyła coś, ale również to jest znak pisany, i zaczynam odkrywać, że te listy są bardzo głębokie teologicznie. Ja nie badałem tego, tak bardzo nie jestem, że tak powiem, ze świty Mirny. Przyjechałem tutaj do Polski, bo jestem jedynym księdzem Polakiem w Syrii. Znamy się, mam sympatię, odwiedzam czasem ten dom, czasem odprawiam mszę świętą dla tych, którzy tam przychodzą, ale nie na co dzień jestem z Mirną. No, ona mnie poprosiła, żeby tutaj towarzyszyć, żeby przyjechać. I podczas podróży, widząc niektóre listy, te orędzia, stwierdzam, że to bardzo głębokie, i mam pragnienie, żeby przynajmniej niektóre, na przykład o Eucharystii, tam jest kilka punktów takich centralnych, odnoszących się do rozumienia mszy świętej, do rozumienia Eucharystii. Chciałbym to wykorzystać, bo widzicie, to nie wystarczy, żeby mówić: słuchajcie, Eucharystia jest największym cudem, to jest coś wielkiego, Chrystus nie pozostawił nam takiego banału, żebyśmy się tym zajmowali. Ta ona ma głębię. No, ale na czym polega ta głębia? Albo jak możemy wejść w głąb Eucharystii coraz bardziej, aby stać się eucharystyczni, abyśmy my byli Eucharystią, żywą Eucharystią. Nasze życie, żeby było żywą Eucharystią. Wspomniałem też o Oliwie, dlatego że później to była oliwa, która pojawiła się na obrazku. Charakterystyczne, że na takim banalnym, odpustowym, zwyczajnym, tanim obrazku. I myślę, że nawet jeśli ktoś nie studiował teologii, to rozumie wymowę tego faktu. Że to nie trzeba złotych koron, że to nie trzeba ram cudownych. Owszem, jeśli to z szacunku wypływa, to niech to będzie, to nie w tym sensie. Ale że Pan Bóg nie uzależnia, nie warunkuje, jeśli nie dasz złota, to ja nie, to się nie pokaże. Tylko w złotym domu, tylko w pałacu, tylko. I dlatego w tej rodzinie takiej zwykłej, nawet ja słyszałem osobiście protesty, co tam jest, co tam Mirna może być, ja wiem skąd ona pochodzi, ona z tej dzielnicy, ona niczym się nie wyróżniała, nie widzieliśmy jej w kościele, tak, no, no. I teraz u niej to Pan Bóg sobie wybrał Mirnę, nie mógł sobie wybrać kogoś lepszego. No ale zobaczcie, że ta logika się powtarza, bo ten obrazek odpustowy, obrazek zwykły, plastikowy, mały, logika się powtarza. Jest w tym coś, prawda? Później nagle słyszę, że coraz więcej jest tych wydarzeń. Nie tylko u Mirny, ale gdzie indziej. I z całego świata telefony, listy, że u nas oliwa się pojawiła. I w Kanadzie, w Niemczech, we Francji. Zaczynają się ruszać. Oczywiście oficjalna prasa no, na takie rzeczy nie zwraca uwagi. No, to są rzeczy, które w naszym XXI wieku nie śmieje się o tym mówić. No. Ale coraz więcej z tym, że Syria to jest coś niesamowitego. Ileż to razy ja spotkałem ludzi, tak nie szukając w ogóle, przypadkowo, w których domu ten cud się dokonał. To nie można powiedzieć inaczej jak cud, no bo jak potrafisz wyjaśnić fakt, że z obrazka papierowego albo z plastikowego, że spływała oliwa i patrzysz na ścianie, jest jeszcze ślad po dziś dzień, no, i ci ludzie zebrali tą, sąsiedzi się zebrali, inni ludzie modlili się, różańce i tak dalej. Po jakimś czasie to się kończyło. Ale to było, tego było, takich wydarzeń było dużo. Mam przed oczyma, no. Mam przed oczyma Basir, z Basir przyjechała na członkini chóru, którą znałem, jeździła na rekolekcje i z takiego worka nylonowego zaczęła wyciągać różańce, krzyżyki. To wszystko namaczane w oliwie. Ja ją znam. To nie jest no, ktoś, kto miałby jakiś interes, żeby się pokazać. Ręce i całe świecące, no bo to wszystko się klei, niech ojciec tam pobłogosławi ten różaniec, niech ojciec coś powie na ten temat. Modliliśmy się razem i zaczęła ta oliwa spływać i z różańca. A więc nie tylko z obrazku, ale z różnych obrazków. Mamy mszę w takiej wspólnocie starszych pań, chyba 10, 12, kilka. I w domu tej jednej z tej grupy taki był zwyczaj w tej grupie, że przynoszono obraz Miłosierdzia Bożego. No i ona przypomniała sobie, że gdzieś ma ten obrazek. No i przepraszała później, proszę księdza, ja przepraszam, on jest taki zamazany, no bo kiedyś, no, my byliśmy na, no, no, gdzieś poza domem, no i przyjechaliśmy, widzieliśmy, że ten obraz pokryty jest oliwą i to są jeszcze ślady. Mnie to nie przeszkadza, no ona przeprasza mnie za to, że cud był. Trudno powiedzieć człowiekowi cud, żeby to nie za szybko, żeby pewnych rzeczy nie chciałbym nawet mówić, bo są tak cudowne, że wydarzyły, no, że za bardzo cudowne. Niektóre no, widziałem. Byliśmy w Dar Safra. Byliśmy wycieczkę autobusem. Później siostry nas zaprosiły na obiad. Nieźle pojedliśmy. I tam było kilka osób z tej miejscowości. I tak rozmawiając sobie zupełnie luźno, któraś z pań powiedziała: a u nas tutaj we wiosce od jakiegoś czasu jest cud i ludzie przyjeżdżają i oglądają to. U tej, u takiej usiadł, powiedzieli jej imię i nazwisko, tam olej i bachur. A bachur to jest kadzidło, a kadzidło to są kawałki takiego... Oni mówią o kawałkach, które później się zwęglają, które się palą, tak jak bursztyn wyglądają. Tak? A gdzie to jest? A to jest tamten dom. No, okazało się, że to blisko, bo po jedzeniu chodzić się nie chce specjalnie. Jakby było daleko, to byśmy nie poszli. Ale taka wesoła atmosfera, ponieważ tamten dom, chodźcie, nie teraz, no to po kawie poszliśmy. Poszliśmy, gadamy, gwarzymy, idziemy. Doszliśmy do domu, patrzymy, a tam chłopak wszedł do domu, złapał piłkę i ucieka. Widać, że on już miał dosyć tych odwiedzin. To jest jej syn. Weszliśmy do tego domu. Dzień dobry, no, chwileczkę porozmawialiśmy. Poprosiliśmy ją o modlitwę tak prosto z mostu. Ona kobieta wiejska, my z miasta, z wielkiego miasta Damaszku, przyjechaliśmy. Z tym, że ludzie są jednak pełni prostoty. Wtedy, kiedy ona zaczęła się modlić, uklękli. A ta z kolei, i tu pełne moje zdziwienie, tym bardziej, że w żadnym takim nastroju mistycznym nie byłem, bo pojedliśmy, żartowaliśmy, przyszliśmy do jej domu, żadnych wstępów, kadzideł, żadnych tam specjalnych przygotowań. Ona od razu bierze się za modlitwę i za taką modlitwę, która się nauczyła. Baba, 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 zaczyna mówić tak, baba, ba. I no też klęczę tam, ale bez żadnego takiego specjalnego przeżycia, co z tego wyniknie. No, no tak trochę wesoło było. Ale patrzę, była ikona i ta, zaczęła się błyskać ta ikona w tym sensie, że no wyraźnie jest tam, tak jakby ktoś posmarował ją oliwą. No, no pojawiła się oliwa na tej ikonie. Ale to nie wszystko. Nagle patrzę, ja byłem w tyle, przede mną były te panie, klęczały te panie. Zaczyna się jakiś ruch, ja nie rozumiem, co one robią. No wokół mnie nagle nie zwracają uwagi na modlitwę, coś się dzieje. Co się dzieje? Zaczynają zbierać bachur. I tam ta jedna zobaczyła, chwyciła ten bachur, to znaczy taki jak, no, taki kawałek czegoś jak bursztyn, a to ciepłe było. To druga chwyciła, ja byłem przytomny. Ja wcale nie byłem w uniesieniu jakimś tam nadzwyczajnym, mistycznym. I widzę, że no jak na rynku, ja coś się dzieje koło mnie. No, jedna z włosów drugiej ściągnęła, bo zobaczyła, że spadło na jej włosy z jej włosów. A jedna była zła, bo nic nie zdobyła, nic żadnego tego bachura nie zdobyła. To śmieszne jest. I jednocześnie, nie wiem, nieraz miałem... Pytałem samego siebie, czy ja jestem normalny, no bo kiedyś to chciałem, żeby był znak. Niech ten listek spadnie na Ewangelię, to ja będę wiedział, to będzie znak od Pana Boga. A tu na moich oczach działy się rzeczy. Człowiek wstydzi się mówić cudowne, no ale jak to nazwiesz? I ja nie byłem w jakimś takiej ekstazie, żebym mógł sobie powiedzieć, a no tak, no jak człowiek jest załzawiony, jak nie spał, jak nie jadł, to może ma jakieś przewidzenia. I razem z tymi pani, no, i one mają w ręku i to coś jest ciepłego i widziałem. Jak to się stało, nie wiem. Ja tego nie rozpowiadam, żeby nie być uznany, że gość jest, dostał, pojechał na wschód i coś mu się stało teraz. Udaje guru albo jakiegoś nawiedzonego i opowiada ludziom, a egzotyka, a wy nie możecie sprawdzić, bo ani Dar Safra nie znacie, ani Azeira. Mówię, wystarczy, mógłbym dalej rzeczy dziwne, ale czy to znów nie jest ten plastikowy obrazek? Pan Bóg jest gotów mówić wszystkimi językami. I językiem teologicznym, ale również językiem kogoś, kto nie zna zasad gramatyki, kto się wyraża takim obiegowym językiem. Jeżeli on mówi z serca, Pan Bóg rozmawia z nimi, szanuje go i nie mówi najpierw zdaj maturę, a później przyjdź do mnie i będziemy rozmawiać. Ja myślę, że to ma taki sens. To nie są jedyne wydarzenia. I Mirna zawsze powtarza, że to wszystko jest ukierunkowane na Pismo Święte i wszystko jest ukierunkowane na Eucharystię i wszystko ma miejsce w Kościele i ona nie wyjedzie do żadnego miejsca na kuli ziemskiej, jeśli nie jest zaproszona przez biskupa miejsca. Zaproszona albo uzyska przyzwolenie. A więc to mnie przekonuje. Owszem, to jest coś zdrowego. To jest jakaś misja, która wchodzi w rzeczywistość taką, jaka ona jest. Przyjmuje każdego człowieka. To jest, wiecie, tak jak ona wspomniała o otwarciu drzwi. Pierwsze orędzie to było takie, wtedy kiedy ona była sama, kiedy pierwszy raz pojawiła się oliwa na obrazku i oni uklękli, podłożyli tą watę, podłożyli ten talerz i Nikola pobiegł do ludzi, do których miał zaufanie, do swoich bliskich, do swojej rodziny. Chodźcie, chodźcie, bo on nie mógł sobie z tym dać rady, nie wiedział, co się dzieje. A jej powiedział, ty nikomu nie mów, tylko o tym nie mów. No. Wtedy, kiedy ona została sama, usłyszała głos kobiecy, otwórz drzwi i nikomu nie zabranij, żeby przyszedł do twojego domu i 30 lat te drzwi są otwarte. Czy to nie to samo, czy nie? Że otwórz drzwi do każdego człowieka, każdemu człowiekowi. Nie przychodzi. Nie musi mieć matury, nie musi mieć już czego wykształcenia, nie musi być teologiem, nie musi być. Czy to nie jest Chrystusowe? Czy to nie taka jest właśnie Ewangelia? Przecież On przyszedł, aby głosić ją ubogim. Przecież On przyszedł, aby otwierać oczy. Nawet jeśli ktoś te oczy ma zamknięte, bo nie ma specjalnej kultury, on będzie ją miał. Bo najważniejsza jest kultura serca, kultura wewnętrzna. Być człowiekiem, a nie mieć dyplomy albo mieć pieniądze, chociaż one są ważne. Czyż taką nie jest Matka Najświętsza? I na wschodzie rzeczywiście tak się widzi Matkę Najświętszą. Zauważcie, że niedaleko Damaszku jest Sajednaja, najstarsze sanktuarium maryjne, które nieprzerwanie funkcjonuje ponad 1500 lat. Nieprzerwanie. Od czasów cesarza rzymskiego, który tam postanowił budować kaplicę, bo pewne wydarzenie na polowaniu. To sanktuarium odwiedzane jest niezmiennie przez wszystkich chrześcijan. Nawet wtedy, kiedy były kłótnie, wojny, to był dom otwarty, drzwi były otwarte dla każdego. A dzisiaj widzisz, że coraz więcej jest kobiet z chustą na głowie, muzułmanek, muzułmanów, którzy tam przychodzą. Różnie się tam modlą, to być może, że i ciekawością jest kierowane, być może, że się nie modli. Jest szereg osób, które, muzułmanów, muzułmanki, które przychodzą tam do Umaisa. Umaisa to jest Matka Jezusa. Oni ją czczą. Ona jest ważną postacią w Koranie, w religii muzułmańskiej. I dlatego, ponieważ to jest jej dom, oni nawiedzają ją w rozmaitych potrzebach, proszą, modlą się. Czy to nie jest dom otwarty dla wszystkich, którzy chcą go odwiedzić? A więc to jest z duchowości maryjnej. Tak jak na wschodzie, duchowość maryjna jest widoczna. Tam protestantom nie bardzo się udaje Głównie z tego powodu, jeżeli zaczynają mówić przeciwko Matce Najświętszej, to trudno im to słuchać. To w sposób bez teologii, bez... nie mogą tego słuchać. To tak jakby mówił na jego matkę, na matkę, na ojca, na rodziców. To tego się nie daje słuchać. Może jest mądry, może jest przekonujący, może... Ale jeżeli gada na moją matkę, jeżeli jest... To mnie nie ciągnie do nich. I jest na wschodzie kult matki, niewątpliwie. Musielibyście widzieć, jak Dzień Matki, jak tam czczony jest. Nam się często wydaje, że wschód to lubi przesadzać. Lubi przesadzać. Lubi przesadzać, ale taki jest wschód. Dla nas przesadza, a dla nich to jest normalne. Tam, jeżeli samochód ciężarowy, to nie ma tylko odblaskowych świateł, ale ma dziesiątki, setki. Nieraz jest taka jeżdżąca choinka i oni się cieszą i to im nie przeszkadza. Oni mają prawo ujeździć choinkami. Dlaczego nie, jeśli one są bezpieczne? Oni, jak siedzą na tarasach, bo nocą jest chłodno, w dzień jest gorąco, siadają na tarasach, żeby pić herbatę, kawę, żeby pogaworzyć, odwiedzają się, to wówczas też lubią dużo lampek i te lampki, wiatr nimi porusza i są kolorowe. Oni to lubią. No, taki jest wschód. Oni lubią mówić dzień dobry i do dzień dobry dodawać jeszcze coś i pytanie o zdrowie i opowieści i to. I dlatego w Ewangelii Pan Jezus mówi: a ty, jeśli idziesz z misją, to nie zatrzymuj się na dzień dobry. To nie mów dzień dobry, ale tu chodzi nie o to, żeby nie powiedział dzień dobry, żeby szedł tak, tylko jak masz misję, no to tam nie mów, że nie daj się zaprosić na kawkę, na herbatkę, nie siądź, ciasteczko i wtedy poszła. Może pójść misja. Bądź poważny w tym, co robisz. Wschód jest pełen ikon. Jak wyjdziecie do kościoła, to jest, patrzą na ciebie te wszystkie oczy, te wszystkie postaci święte, oni to znają, zależy też od człowieka, wiedzą, co to za święty, co to za scena. Oni wchodzą do nieba, oni pozdrawiają, zanim dojdą do ołtarza, do mszy, to po drodze to pozdrowią tego kochanego świętego, temu zapalą świeczkę, tamtego pocałują, tamtego dotkną. Dlaczego nie? No, dla nas to jest śmieszne, to jest inne. Ale dlaczego nie? Tak samo jak będąc w Częstochowie, kiedyś tego nie było, ale teraz jest zwyczaj, że wokół ołtarza, to po zewnętrznej stronie, po ołtarza Matki Boskiej, tam gdzie jest ikona, ludzie na kolanach wędrują. Nieraz widzą, że ktoś jest chory, obolały, ale chce wytrzymać, chce na kolanach przejść dookoła, wstać. No, takie przyrzeczenie złożył. Ta modlitwę wyraził kolanami, tym bólem, zmęczeniem. I wiecie, no księdzu nie wypada tak, no bo wszyscy by się patrzyli, by mówili, ale pobożny, święty, by mu od razu chcieli aureole przypinać. Albo by mówili, to prostaczek, albo by jego koledzy, kompanii księża mówili, co, zobacz, co on, do jakiego poziomu poszedł religijności i tak dalej. My się boimy, ale ja zazdroszczę tym ludziom. No, tak myślałem, poszedłbym sobie na kolanach, może kiedyś się odważę trochę. No, i też takim językiem przemówił, tak się pomodlił. Czyli jest coś, co istnieje na wschodzie, ale to coś również jest u nas. Jest jakieś podobieństwo. Ja myślę, że to jest cenne. Bo Zachód pozbył się tak gwałtownie po Soborze Watykańskim II. My jesteśmy teraz w nowej erze, my jesteśmy postępowi. My tę tradycję, te buble, no, musimy zmienić. My jesteśmy teraz... Po Soborze Watykańskim II zorientowani na nowo, tylko Eucharystia, tylko Pismo Święte. I wchodzisz do kościoła i bardzo często jest tak, komentarz do mszy świętej, rozpoczynamy spowiedź, komentarz do spowiedzi powszechnej, komentarz do pierwszego czytania, komentarz do Ewangelii, po Ewangelii homilia, gadanie i nie ma ludzi, bo kto może to wytrzymać? Człowiek chce być obecny nie tylko mózgiem, ale człowiek chce być obecny całym sobą, tak jak dzisiaj usłyszycie, Ewangelia mówi: miłuj Boga całym sercem, całą duszą, z wszystkich sił, wszystkich myśli. To jest miłość. I to dobrze, że my nie porzuciliśmy tradycji. Ja nie mówię, że jesteśmy tradycjonalistami, bo to jest złe, żeby się trzymać i żeby folklor uprawiać. My nie chcemy folkloru, my nie chcemy, żeby przyjeżdżano i fotografowano nas. Zobaczcie, my tak kiedyś byliśmy, ale my wyszliśmy z epoki kamienia, a tutaj zobaczcie, jeszcze możemy tych prymitywnych ludzi zobaczyć. Widzicie, jakie oni są ładni, jak oni są zgrabni, jak to kiedyś były nasze babcie, nasi dziadkowie. Nie chcemy uprawiać folkloru, ale dzięki Bogu nikt z nas nie uważa, że to jest celem folkloru. My chcemy przeżywać naszą religijność, naszą wiarę jak najpełniej, śpiewem też. Gdyby nie było tego chóru, to byście się wielokrotnie nudzili, patrzyli, to czegoś by brakowało. Na początku mojego spotkania z wami staram się o to, żeby zacząć modlitwą, żeby nazwa wykład nie była, tym bardziej, że mi powiedziano: nie, to nie wykład, ponieważ przyjeżdżam z Syrii i znam Syrię i przyjeżdżam z Mirną. Niech to będzie raczej takie wprowadzenie, niech to będzie coś harmonijnego, tak żeby jej wystąpienie było lepiej zrozumiane. Ale ja nie chciałbym, żeby to były tylko informacje księdza, który was zarzuca nowinkami. Chcę, żeby to było wpisane spotkanie modlitwy. Dlatego zaczynam modlitwą, ale pragnąc, żebyście pozostali w takiej atmosferze modlitwy. Wprowadzenie muzyczne było doskonałe. Modlitwie o Ducha Świętego. I w tym sensie religijność wschodu jest o wiele bardziej naturalna, pełna. Ona obejmuje również relacje pomiędzyludzkie. Trochę to i wpływ islamu, ponieważ tam 5 razy na dzień słyszysz, nie ma mowy, gdziekolwiek jesteś, słyszysz wezwanie do modlitwy. Dzwonów nie słyszysz, bo tylko w jednym miejscu, gdzieś tam mało jest kościołów, tam 95% to muzułmanie. I meczety co kawałek. Muzułmanin wychodzi z domu i 20 kroków i idzie do swojego meczetu. No. A więc to jest muzyka wieczorna, na przykład o zachodzie słońca. I ty nie możesz lekceważyć tego. To jest wezwanie na modlitwę. Dzięki Bogu od pierwszego dnia, od pierwszej nocy, w taki naturalny sposób wtedy odpowiedziałem na to wezwanie do modlitwy modlitwą i po dziś dzień staram się nie przeoczyć ani jednego wezwania. To jest okazja, to jest szansa i coś więcej. Umówiłem się z wieloma osobami, członkami grup chrześcijańskich. Mówiłem: słuchajcie, my spotykamy się raz na 2 tygodnie, raz na tydzień. To jest bardzo mało. Jak my możemy być wspólnotą, jeśli raz w tygodniu na dwie godzinki albo raz na 2 tygodnie? Ale mamy okazję. Jaką? No przecież każdy z was na uniwersytecie, albo w pracy, albo w domu, no słyszysz te 5 razy wezwanie na modlitwę. W tym samym momencie, w całym kraju. Wykorzystajmy to. Potraktuj to jako mój sygnał taki, żebyśmy pomyśleli o Panu Bogu. A jeszcze jest coś innego, coś głębszego. Możemy nadać tej modlitwie głębszy sens, jeśli tak jak w 6 dni Pan Bóg stworzył świat, mego odpoczął, i tak samo modlitwa Ojcze Nasz składa się z tych 6 wezwań. Pierwsze jest Ojcze Nasz. Niech to będzie niedziela, Ojcze Nasz. Bo nie zawsze jesteś w stanie, żeby się modlić. Jest owszem wezwanie na modlitwę z meczetu, ale ty pracujesz albo w niedzielę, jeśli to będzie niedziela, nie masz możliwości powiedzieć w sercu: Ojcze Nasz, który jesteś w niebie. Ile ci czasu to zajęło? Ile mi to zajęło? 3 sekundy? Ktoś zwróci uwagę, jeśli ja w sercu powiem: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. A mogę to powtórzyć drugi, trzeci i tak dalej. Raz w niedzielę. To będzie nasza wspólna modlitwa. Zauważcie, że w czwartek jest chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czwartek, Eucharystia. Czwartek, ostatnia wieczerza. A w piątek co jest? Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I wiecie, że to poszło w świat. I od czasu do czasu otrzymuję sygnał, że o, nie zapomnieli po tylu latach. I że to jeszcze, i że to uprawiają i tak dalej. Tu bym mógł dużo na ten temat mówić. Jest wpływ religii muzułmańskiej również pozytywny na chrześcijan. To mobilizuje. Jeśli oni się modlą, to nas to też mobilizuje do modlitwy. Jeśli poszczą, to my też sobie zadajemy pytanie. A my to tak, no, to nasza, my nie mamy w tradycji postu. I tak dalej. I ten element jest do wykorzystania. Oczywiście do twórczego przetworzenia. Dzisiaj zmieniła się kultura. Dzisiaj to nieprawda, że w dalszym ciągu mają dużo czasu i że możesz pójść, zaproszą cię na herbatkę i dopiero później zapytają, czy chcesz coś kupić w tym sklepie. Dzisiaj ludzie pracują, biegną i tak dalej. A więc tym bardziej jest potrzeba znalezienia jakichś form modlitwy, które są odpowiednie dla dzisiejszego człowieka. A więc to nie to, że na siłę będziemy wciskać modlitwę na przykład zakonną. Oni nie są zakonnikami, to są ludzie świeccy, którzy pracują, mają dzieci, odpowiedzialność. A więc nie można mówić, że o, ta siostra tak się modli, albo no, ta siostra jest siostrą, a ty jesteś kobietą zamężną, ty masz dzieci, rodzinę, dom i tak dalej. I to jest wspólny problem nas wszystkich. Dzisiaj w Polsce również. My powinniśmy się wzajemnie wzbogacać doświadczeniem modlitwy, która jest prawdziwą modlitwą, która zrodziła się tak sama z serca, że tak powiem, naszej rzeczywistości. Na przykład w czasach komunizmu, kiedy było zabronione, kiedy, wspomniałem wczoraj, wystarczyła kapliczka, żeby powiedzieć, tu będzie parafia, wysyłało się księdza i to jest ksiądz proboszcz na tą kapliczkę, do której trudno mu wejść, i na tą figurkę Matki Boskiej, i to jest proboszcz dla tej okolicy. To było coś odpowiednie dla tamtych czasów. Ja myślę, że nawet taki bieg, o którym wspomniałem, to z potrzeby serca, jeśli mówimy miłuj całym sercem, całą duszą, z wszystkich sił, to ona była czuła, ta Kanadyjka, dla niej to było najważniejsze, co zobaczyła do tej pory. Wszystko jest ważne. Ale mówiła, biegły, te kobiety biegły do domu, żeby z dzieciakami, żeby zdążyć przyprowadzić te dzieciaki. Ja to rozumiem, że to jest z całego serca, całej duszy, z wszystkich sił, gnała z wszystkich sił, żeby te dzieciaki, umyty, nieumyty, choć ten też. Ja myślę, że Panu Bogu to się bardzo podoba. Jak człowiek potrafi tak się spontanicznie zachować i ta spontaniczność jest dobra, to jest spontaniczność wiary, to jest spontaniczność nadziei, spontaniczność miłości. Wydaje mi się, że tak zbliżam się do końca i nie chcę długo lądować, ale to chyba wspomniałem już. Przynajmniej te zasadnicze rzeczy, o których dzisiaj chciałem z wami się podzielić. Jeszcze tak sobie bujam trochę po tym, o czym myślałem rano. I oczywiście wróciłem do obecnej chwili, do obecnej sytuacji. Wróciłem do tego, co przeraża nas. Dlatego, że to nie jest kwestia tylko zmiany rządu. Niech się zmienia rząd, niech się zmienia co dzień, niech się zmienia co tydzień. To nie o to chodzi. To chodzi o to, że złowroga siła chce zburzyć ten kraj. Chce wprowadzić, to mówiąc o rewolucji, o tym, ale nie ma ekipy, która mogłaby podjąć się kierownictwa. Gdyby była ta ekipa, niech będzie inna ekipa. Ale jeżeli zawali się teraz władza, pójdzie w pył i proch to, co było dla nas najcenniejsze. To znaczy poczucie bezpieczeństwa. Bo jeżeli masz to poczucie bezpieczeństwa, to wtedy możesz patrzeć na drugiego człowieka bez strachu. Jeżeli nie ma strachu, to możesz się zatrzymać, możesz z nim porozmawiać. A jeżeli brakuje bezpieczeństwa, bo zaczyna się bałagan, bo słyszysz, że strzelają, że tam zabili, tam zamordowali, tam zgwałcili, tam zniszczyli, tam zburzyli, tam i że to są muzułmanie, albo to są Kurdowie, albo to są, to wtedy zaczynasz patrzeć na drugiego jak na wroga. A jeżeli dostrzega się, że nie ma policji, nie ma władzy, to wtedy bandy mają okazję. A tam znajdzie się okazję natychmiast. Okazją może być kafar. Chrześcijanin to było tłumione. Temu nie dawało się szansy, żeby się rozwinęło wrogość w stosunku do chrześcijan, ale bardzo łatwo ją rozbudzić, bo chrześcijanin to jest człowiek niewierny. To bardzo łatwo to niewierzący, to może być albo niewierzący, albo wierzący inaczej, niewierzący tak jak my wierzymy, ale bardzo łatwo i bardzo często jest to przekształcane na niewierny, a w języku polskim niewierny, na to pejoratywne określenie. To człowiek o ujemnych cechach moralnych. I jeżeli tak, no to nic, jeśli nic mu się nie stanie, jeśli weźmiemy od niego, on Boga wzbogacił się, ale i tak dalej. I wówczas dochodzi do tego, co widzimy w Iraku. Czemu sprzeciwiał się Jan Paweł II? Znów jego proszę razem z wami, kończąc, razem z wami o jego wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II, który nas odwiedził, którego odwiedziny było udaną pielgrzymką, udaną misją, misją jedności, misją umocnienia Kościoła. Mirna ma kielich z mszy świętej, którą on celebrował na stadionie w Damaszku. A więc ciebie proszę o wstawiennictwie, o wstawiennictwo, papieżu, opiekunie Kościoła na Bliskim Wschodzie, który nas odwiedziłeś wielokrotnie. Proszę również wstawiennictwa papieża, który jest aktualnie w Hiszpanii, w Madrycie. I my się modlimy za niego, za jego spotkanie z młodzieżą. On również zwołał synod biskupów z całego świata, tak jakby profetycznie, jakby był prorokiem, jakby wiedział, że ten Bliski Wschód teraz potrzebuje wsparcia. I teraz rzeczywiście ten Bliski Wschód potrzebuje wsparcia. Kościół w całej 2000-letniej historii chyba nie topniał tak szybko jak dzisiaj. A kiedyś były wojny, było podrzynanie gardeł, a teraz topnieje tak szybko we wszystkich krajach. Przede wszystkim Matkę Najświętszą, pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko.